pomysłowy. Włodzimierz.
Marek Trajanowicz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pyta i jak, czyli jak mi się podoba ta książka?
No właśnie, jak?
Rewelacyjnie, wiesz? Bo to jest książka dla mnie. Dlatego, że tu jest napisane, że to jest dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat, a ja się w niej odnalazłem.
To spotkaliśmy się z tym.
Koduj w pytonie, tworzymy grę przygodową. Książka stworzona przez Marka Trajanowicza i większą ekipę, między innymi przez Agatę. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Która prowadziła ten projekt.
Jak najbardziej. Mhm. Cel był dokładnie stworzenia książki, która od początku wciąga, daje pewną alternatywę dla tego, co robi młodzież i
dla
wszyscy
mnie
inni.
Przyznam, ten świat programowania zawsze był takim światem trochę przez szybkę oglądanym, bo ja przechodząc blisko księgarni tej przy Politechnice, oglądałem te książki do programowania i myślę sobie, o, jakie one trudne, muszą być bardzo mądre. Nie dla mnie.
Tak, ja to myślę, że to nie tylko informatyki, ale wszystkiego się tyczy. To znaczy najciężej zawsze przekazać trudną wiedzę w prosty sposób.
Bo one wyglądały tak, jakby to był rzeczywiście jakiś trudny podręcznik.
Ale wrócę do tego, co mówiłem. Jeżeli sobie wyobrazimy, że dzieci w tej chwili bezustannie rozmawiają o grach, grają, to naturalnym wydaje nam się, żeby uczyć jakiegokolwiek, czy wciągnąć w świat programowania dziecko przez pisanie właśnie gry przygodowej.
Ale wy proponujecie dzieciom, żeby one stworzyły własną grę, tak?
My tak naprawdę proponujemy wszystkim, którzy chcą poznać język programowania Python i nauczyć się programowania, alternatywną metodę nauki w stosunku do takich popularnych bardzo na rynku, czyli chcemy wciągnąć w świat gry przygodowej i na podstawie poszczególnych rozdziałów tej gry przygodowej wytłumaczyć zagadnienia z języka Python.
Nasza próba nieśmiała bardzo na początku, bo pierwsza, ale holistycznego podejścia do tematu, to znaczy stworzenia takiego zespołu, który jest z jednej strony potrzebuje scenarzysty, który napisze scenariusz, potrzebuje jakiegoś rysownika, który zaprojektuje grafikę, animatora, który zanimuje postać. Na końcu gdzieś pojawia się oczywiście programista, który to wszystko oprogramuje. Ale
pomiędzy jest muzyk na przykład?
Pomiędzy jest muzyk, a też człowiek, który efekty specjalne dźwiękowe robi. Tak widzimy tą książkę i tak widzimy proces w ogóle tworzenia jakiegokolwiek aplikacji, a już w szczególności aplikacji, jaką jest gra. Dlatego zaproponowaliśmy takie podejście, które pozwala taki zespół odtworzyć, czy to w klasie, czy to w gronie znajomych, w domu, gdzie każdy jest specjalistą w jakiejś z dziedzin i razem tworzą fajne,
albo w tym przypadku rzecz. Można być specjalistą ze wszystkich dziedzin, prawda?
Naturalnie. Natomiast
to trochę jak warto...
Tak, dokładnie. Natomiast warto też zaznaczyć, że te zasoby, które udostępniamy razem z książką, razem z grą na specjalnej stronie internetowej kodujwpythonie.pl, są to zasoby przez nas sugerowane. Natomiast nie oznacza to, że uczniowie czy osoby, które chcą nauczyć się programowania, nie mogą tam podpiąć swoich zasobów. Tutaj mam na myśli grafikę, muzykę. To wszystko jest wymienne. Możemy zaimportować dowolne pliki. Myślę, że książka i gra bardzo rozwojowa.
Dlaczego jestem zachwycony? Bo w głowie mi się nie mieściło, że będę mógł usiąść i zaprojektować własną grę.
Dokładnie. Rozdział po rozdziale razem z użytkownikiem tworzymy, najpierw budujemy tło, później uczymy animacji daną postać, później dodajemy efekty dźwiękowe. Tutaj spektrum możliwości jest bardzo duże, natomiast celem, który nam przyświecał, było to, żeby użytkownik, czytelnik nie zgubił się w żadnym z rozdziałów i tak krok po kroku, trzymając za rękę, staramy się doprowadzić go do końca gry. W nagrodę oczywiście może później zagrać tą grę, dokładnie tak,
satysfakcja z wykonanej pracy. Tak? Ja jeszcze nie rozpocząłem tej przygody, bo książka jest rzeczywiście świeżutka, ja ją wczoraj dostałem, jeszcze nie usiadłem przy komputerze. Ale już się bardzo do tego projektu zapalam.
Bardzo nam miło z tego powodu. Dodam tylko, że poza wersją polską mamy również wersję angielską Code in Python, więc zapraszamy serdecznie nie tylko polskojęzyczną młodzież i osoby, które chcą nauczyć się programowania, natomiast wszystkich, którzy są zainteresowani również w języku angielskim.
Bo myślę, że z wnukiem będę sobie tworzył grę. Bo taką analogową niedawno zrobiliśmy, wiesz?
Ale też nic nie stoi.
Uzdatniliśmy monopol, zrobiliśmy swój monopol.
W międzyczasie pomyślałem, żeby tą właśnie grę, którą my tu proponujemy, czyli chodzenie po szkole, tak samo zrobić wersję analogowej. Naprawdę, zachęcam, można byłoby. I później przelać jako doświadczenie na wersję taką cyfrową. Wydaje mi się, to jest typowa przygodówka, w której chodzimy i kolekcjonujemy klucze. Nie widzę większych problemów, aby większość zasobów, które wytworzymy robiąc grę analogową, reużyć czy użyć później ponownie w grze cyfrowej.
Zdajemy sobie też sprawę z tego, że nauka programowania, zwłaszcza na początku, może być frustrująca, między innymi z uwagi na fakt, że czasami zapomnimy jakiegoś znaku, jakiegoś średnika, przecinka i tak dalej. W związku z czym na końcu każdego rozdziału udostępniamy kod dla danego rozdziału, a na naszej platformie internetowej znajdą również Państwo gotowy kod do skopiowania. Oczywiście nie zalecamy kopiowania, bo niestety w ten sposób nie nauczymy się programowania, kopiując kod i go przeklejając.
Ale można porównać.
Natomiast oczywiście tak, możemy porównać w momencie, kiedy
znaleźć
rzeczywiście...
takie drobne błędy, tak?
Rzeczywiście,
literówki.
Tak, jak Pan mówi, dokładnie tak. Jeżeli rzeczywiście napotkalibyśmy jakąś sytuację bez wyjścia, to wyjście jest. Po prostu możemy...
To my za chwilę o tym, jeżeli pozwolicie. Jak to się robi, od czego rozpoczyna się to kodowanie?
Pomysłowy Włodzimierz.
Koduj w Pythonie, czyli jak stworzyć grę przygodową, o tym jest książka. Wielu autorów, tak?
Przede wszystkim głównym autorem jest pan Adam Jurkiewicz. Pozostali to są albo ludzie, którzy pomagali w scenariuszu w języku polskim, aby wszystko było poprawną polszczyzną napisane.
A ja myślałem, że tym pomysłodawcą gry jest Marek Trojanowicz.
No jest, to prawda, to ja.
Jestem, ale... Marek jest bardzo skromny, tak, więc może ja dopowiem. Tak, Marek jest pomysłodawcą gry. Jeśli chodzi o kod, tutaj nasz autor Adam Jurkiewicz, jeśli chodzi o strefę bardziej literacką, pani Katarzyna Wasilkowska. Natomiast rzeczywiście staraliśmy się do tego podejść, tak jak Marek wspomniał, już dosyć holistycznie. I...
Bo ty, te, mówiąc językiem takim młodzieżowym, te wszystkie światy ogarniałaś, tak?
Starałam się skoordynować pracę na każdym z poszczególnych etapów, natomiast no oczywiście to wymagało zaangażowania całego zespołu świetnych profesjonalistów i mówię to zupełnie z czystym sumieniem, tutaj nie popadając w jakieś hura optymistyczne pochwały.
Jaka to była ładna laurka, moglibyśmy stworzyć grę Zbieraj Laurki.
Natomiast tak, no to była, szczerze przyznam, że to była ogromna przyjemność dla mnie móc pracować z takim zespołem profesjonalistów.
Zauważyliście tak, że dzieciaki siedzą przy komputerze, grają najczęściej w strzelanki albo nawet jakieś gry przygodowe.
Tak, no i tą drogą poszliśmy, tak jak wspominaliśmy wcześniej. Wydaje nam się, że to jest taka naturalny wspólny mianownik, że jeżeli...
Dziecko wsiąka.
Jeżeli wsiąka i tak w granie, to nie zawrócimy kijem Wisły. W związku z tym idźmy za ciosem i pokażmy, że jakby kolejną drogą i taką ewaluacją, zamiast kolejnej gry, którą zainstalujemy i będziemy grać, można dla niektórych być napisanie własnej gry, którą mogą koledzy grać, koleżanki. Razem możemy grać i oczywiście, że to będzie pewien procent.
Czyli proponujemy coś kreatywnego, tak? Coś twórczego.
Tak, wydaje mi się, jak robiliśmy też wywiady, ale też pamiętam samego siebie, z dawnych lat, to znaczy zawsze w którymś momencie po przegraniu iluś gier, czyli przejściu przez pierwszą, drugą, trzecią grę, zaczynamy się zastanawiać, czy
samemu... Zaczynamy się nudzić tak naprawdę.
Czy nudzić, czy szukać kolejnej, ale też zaczynamy sobie zastanawiać się, czy ja w gronie jakichś znajomych dałbym radę sam napisać taką grę. No i jeżeli w jednej osobie na 10 takie pytanie się pojawi, to dla tej osoby jest adresowana ta książka.
Ja przyznam, że nigdy sobie takiego pytania nie zadawałem. Czy ja potrafiłbym stworzyć grę? Zawsze myślałem, że grę to kupuje się gotową, stworzoną.
Można, naturalnie, że można. Natomiast taka gra w moim przekonaniu daje dużo więcej satysfakcji. Oczywiście wiadomo, że nie jest to super skomplikowana gra. Na początek niestety jest to niemożliwe, żeby zacząć od razu od samych wyżyn. Natomiast co ciekawe, po właściwie każdym z rozdziałów naszej książki użytkownik widzi efekt swojej pracy. I to jest, bardzo często mamy do czynienia z książkami, które, oczywiście nie robię antyreklamy konkurencji, natomiast często użytkownik musi się, kolokwialnie mówiąc, narobić, żeby zobaczyć dopiero efekt swojej pracy. Tutaj po każdym rozdziale, czy to będzie tło, czy pojawiająca się postać, czy animacja, po każdym rozdziale mamy efekt swojej
jest
pracy.
Jest efekt, tak?
Nawet bardzo krótkim, dokładnie. Stąd z naszego punktu
jest
widzenia...
Jest nagroda.
Z naszego punktu widzenia to jest świetna forma nauki, jest nagroda i co nas bardzo cieszy, spotykamy się z pozytywnymi opiniami naszych użytkowników. Przyznam, że nie ma większej nagrody chyba dla nas, jak każda pozytywna reakcja.
Chociaż ta gra jest skonstruowana w starym języku. Python to jest język pochodzący z 91 roku, z zeszłego
tak,
wieku.
Tak, ale przeżywa swój wielki renesans w tej chwili z renesansem sztucznej inteligencji. Ten język Python został faktycznie wymyślony głównie z myślą o matematykach, którzy mieli swoje różne algorytmy czy też sposoby obliczeniowe implementować i niekoniecznie byli dobrymi koderami i programistami. Natomiast I z jakichś przyczyn stał się najbardziej popularnym w tej chwili językiem programowania, jeżeli chodzi o wszystkie metody uczenia maszynowego, czyli to, co popularnie nazywamy sztuczną inteligencją. Wydaje mi się w związku z tym, że nauczenie się tego języka i też z myślą o tym ta książka powstała, jest dobrym krokiem w takim samodoskonaleniu się i w zadbaniu o to, co później taki młody człowiek, jakie będzie miał szanse na rynku pracy, czy dostanie lepszą, czy gorszą pracę, czy będzie mógł
nie każdy musi być informatykiem.
Oczywiście, że nie, ale duża chęć jest jednak w narodzie. W narodzie duża chęć jest, żeby być informatykami. Niestety prawdą jest, że część myśli o tym zawodzie pewnie tylko przez pryzmat zarobków i finansowy, a nie pasji. Natomiast chcąc, nie chcąc, jakbyśmy do tego nie podeszli, ta informatyka rozlewa się na wszystkie dziedziny naszego życia.
Programowanie może być pasją?
Bardziej informatyka chyba może być pasją, aniżeli samo programowanie. Rozwiązywanie za pomocą algorytmów różnych wyzwań, z którymi się w życiu spotykamy. Bo to niekoniecznie trzeba być programistą i rozwiązywać takie super, znaczy jakieś tam optymalne programy pisać komputerowe. Natomiast w bieżącym życiu w tej chwili zaryzykowałbym, czy jeżeli chcemy być dobrym chemikiem, czy chcemy być dobrym fizykiem, czy matematykiem, czy lekarzem nawet, podstawy jakiegokolwiek języka programowania, która daje z kolei podstawy co do logicznego myślenia, podstaw matematyki, jest niezbędne po prostu.
Wielu z naszych słuchaczy podejrzewam, że dla nich samo pojęcie język programowania jest jakąś abstrakcją.
Dokładnie tak. Natomiast bardzo często jak ktoś słyszy programowanie, Python, na początku sobie zadaje pytanie, czym w ogóle ten Python jest. Potem programowanie już paraliżuje wiele osób. A my chcemy trochę to programowanie i tego Pythona oswoić. Stąd też staraliśmy się między innymi zadbać o to, żeby nasza książka była atrakcyjna pod wieloma względami, ale też pod kątem graficznym. I warto tutaj wspomnieć, że grafikę do naszej książki przygotował 11-letni bodajże wówczas, prawda Marku, syn Marka Ignacy Trojanowicz, i a jeśli chodzi o całą sferę graficzną tej książki, tutaj też zasługa olbrzymia Małgorzaty Trojanowicz przy składzie tej książki.
Więc... Ja chcę już mafia rodzina, także rzeczywiście to ja chcę Marka zapytać, nie wiem czy mogę, ile zarabia 11-letni programista w rodzinie Marka Trojanowicza?
Dostał umowę o dzieło na 1500 zł.
Uhuhu, to nieźle.
No ale za samą szatę graficzną to książek, panie.
No dużo, rzeczywiście.
Był bardzo zadowolony. Nie wiem, czy to dydaktyczne, czy nie. Wydaje mi się, że tak. No bo pieniądze za pracę, nic mądrzejszego jeszcze świat nie wymyślił.
W pewnym wieku dobrze zatrudniać dziecko i mu za to zapłacić,
nie,
tak?
Akurat wtedy, trzeba przyznać, był taki okres, w którym on bardzo dużo rysował i to w ogóle było jego pasją. Także chyba samo to wynagrodzenie było najmniej ważne w tamtym momencie dla niego. Realizował się jako po prostu rysownik, który tam projekt swój pierwszy realizuje.
A ja tylko dopowiem, że mój wnuk ostatnio sprzątał garaż u swojego drugiego dziadka i zarobił 100.
O, czyli jednak dydaktycznie poszliśmy. Nie ma nic złego w tym, żeby dzieci zarabiały za pracę.
Ja w dzieciństwie zbierałem truskawki.
Ja winogrona we Francji.
W dzieciństwie?
Już na studiach. Faktycznie w dzieciństwie dostałem od rodziców ZX Spectrum. Pierwszy swój komputer, tak? Przemycony z Niemiec.
Dobrze, poznajemy taki język od początku do końca, tak? Język to nic innego jak słowa komendy. Ten nasz bohater kreskówki, gry po prostu obróci się w prawo, gdy napiszemy right, w lewo, gdy napiszemy left, tak? Tylko to wszystko w odpowiednich nawiacach.
Dokładnie, w dużym skrócie, tak. Natomiast poznajemy ten język od początku. Czy do końca? Pewnie nie. Jak mówią niektórzy, sky is the limit, ale ogólnie rzecz biorąc, nie mamy złudzeń co do tego, że nasza książka jest tylko wstępem do nauki programowania. Programowanie w każdym z języków, tutaj akurat w tym przypadku w języku Python, jest na tyle dynamiczne, że cały czas trzeba się rozwijać, śledzić zmiany, które następują i tak dalej. Niuansów jest całe mnóstwo i na pewno ta książka nie wystarczy do tego, żeby być cudownym programistą. Natomiast w naszym odczuciu jest dobrym początkiem do tego, żeby zacząć przygodę z programowaniem.
Ja bym rozszerzył tą listę komend. Idź w prawo. Jak dojdziesz do końca ekranu, to co ma się stać? Zadajemy sobie pytanie, bo tak naprawdę ten język programowania, pełną analogię bym znalazł z tą zasugerowaną wcześniej potrzebą zrobienia gry analogowej z papieru. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że wycinamy pasek, który jest korytarzem i mamy bohatera, którego przesuwamy palcem, i ten bohater trafia na drzwi, to zadajemy sobie pytanie, co musimy zrobić, żeby on przez te drzwi przeszedł?
Poczekaj, ja muszę się pochwalić tym swoim monopolem, tak? My zrobiliśmy grę z wnukiem centrum handlowe i chodzimy po tym centrum handlowym. Kupujemy sklepy.
No właśnie, i wchodzicie do sklepów, we sklepach coś kupujecie. Tak. Jak kupujecie, to musicie mieć portfel. W tym portfelu muszą być pieniądze i bez przerwy zadajecie sobie pytania, które w języku programowania da się oprogramować za pomocą warunków, pętli, różnych komend.
Do tej pory zadaję sobie inne zupełnie pytanie, czy wyjście weekendowe z wnukiem do centrum handlowego, patrz ta gra, tak? To jest wychowawcze.
Każdy czas spędzony z wnukiem jest wychowawczy.
No dobrze, dziękuję bardzo. Ale tam
ta sama analogia. Zmieniamy salę, zmieniamy korytarze, szukamy kluczy, mamy jakąś kieszeń, tak jak w spodniach. Do tej kieszeni mieści się odpowiednia ilość kluczy, które wchodząc po pomieszczeniach zbieramy. Jak zbierzemy wszystkie klucze, to dostajemy nagrodę, jaką nie będziemy zdradzać. Niech każdy napisze tą grę. Wtedy się dowie, jaka jest główna nagroda.
Jak masz wszystkie klucze w szkole do wszystkich pomieszczeń, to albo jesteś woźnym, albo jesteś dyrektorem, podejrzewam.
Jesteś zwycięzcą w naszej grze.
A na końcu tej rozmowy też czeka na naszych słuchaczy nagroda. Czyli mamy jedną książkę w bardzo ładnej, bawełnianej torbie Koduj w Pythonie. Kto pierwszy, ten lepszy. 603-06-06-06. Ha, a ty, Agata, mówi dwie książki. Jedna angielska, druga polska, tak?
Dwie książki, wersja angielska i wersja polska w pięknej bawełnianej torbie Koduj w Pythonie. Zapraszamy do zabawy.
603-06-06-06. Do usłyszenia.
Pomysłowy Włodzimierz.